Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam w ten środowy i upalny dość wieczór. Z Torunia serdecznie Państwa pozdrawiamy. Nasza rozmowa dzisiaj niedokończona na temat, drodzy Państwo, młodzi w Kościele i w demokracji. A skoro taki temat, to już domyślamy się, kto jest naszym gościem, naszymi gośćmi. Są nimi ksiądz profesor Jan Przybyłowski, oczywiście. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW w Warszawie.
Tak, nic się nie zmieniło.
Nic się nie zmieniło, dobrze. Ksiądz Krzysztof Mentylewicz, doktorant tejże samej uczelni.
Dokładnie tak. Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże naszym widzom.
Szczęść Boże. Ale i jest z nami również pani Michalina Przybyłowska. Witamy pani Michalino.
Szczęść Boże.
Jest pani studentką Akademii Muzycznej w Łodzi.
Zgadza się.
Mamy dobre wiadomości.
Tak.
I w tym gronie, drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze rozmowy właśnie o młodzieży, o młodych ludziach z młodym człowiekiem, z panią Michaliną. Proszę księży, ostatni był temat kultura. Taki był temat w tej naszej serii, w Kościele i w demokracji kultura. Dzisiaj spróbujemy powiedzieć, już tak konkretnie zejść, aplikować ten szeroki temat, jakim jest kultura, do młodzieży. Czy jest, możemy mówić, czy jest to wręcz oddzielny temat? Jest to tak temat różny, odmienny, że domaga się poszerzenia? Czy jak to jest, ta kultura, jeśli chodzi o młodzież?
W ostatnim programie udało nam się stwierdzić, że kultura jest pojęciem niezwykle szerokim. Mówimy o kulturze wyższej, niższej, mówimy o kulturze dotyczących osób starszych, młodszych. I też w tym temacie udało nam się zauważyć, że kultura jest pewnego rodzaju uprawianiem. Też dlatego ona ma te agrarne odniesienia.
Kultywować coś.
Dokładnie tak, kultywować tradycje, a też kultura jako uprawianie czegoś, czyli kształtowanie. I niejako z poprzedniej naszej emisji, z poprzedniego naszego spotkania wyłoniła się propozycja, by zająć się tematem młodzieży, bo chyba nie ma innego okresu w życiu człowieka bardziej nastawionego na kształtowanie, na uprawianie siebie, na doskonalenie siebie, jak właśnie etap młodości. Dlatego też niejako, nawet słuchając poniekąd Ducha Świętego, wyszliśmy od tematu młodych, by również patrzeć na aktualne wydarzenia, jakie dzieją się w świecie i w Kościele, czyli w Kościele i w demokracji. Chodzi tu głównie o wydarzenie, w jakim mieliśmy okazję udział wziąć ja oraz Michalina. To były Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w tym roku, gdzie mogliśmy widzieć młodych, którzy wyrażają swoją kulturę. I tak jak udało nam się w poprzednim programie zauważyć różnorodność kultur i to, że każda cywilizacja większa kształtowana jest przez towarzyszącą jej kulturę, o tyle udało nam się też zauważyć, że w tej różnorodności jest pewien element wspólny i właśnie ta kultura chrześcijańska pięknie została wyrażona na Światowych Dniach Młodzieży. Myślę, że zarówno Michalina, jak i ja możemy to wyrazić przez formę naszego świadectwa, że widzieliśmy różnorodność w pewnej jedności, w jedności wiary. Tutaj od razu się nasuwa skojarzenie ze świętym Pawłem, który mówi jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest. I to było widać, ale jednocześnie widząc Filipińczyków, Hiszpanów, ludzi z Azji, z Afryki, widzieliśmy tę piękną różnorodność w formie tańca, śpiewu, modlitwy, flag, też odniesienia do człowieka, takich naturalnych postaw, które wyrażały ich odmienność, inność, ale inność i odmienność, które były dobre, które wcale nie sprawiały, że te kultury były dla siebie obce, ale w tej przestrzeni mogły się jednoczyć. Więc dlatego, gdy mówimy gdzieś o młodych, mówimy w pewien sposób o tym, że młodzi tworzą kulturę, że mają na nią wpływ. Dokładnie mówimy też o młodych, dziś chcemy powiedzieć o młodych w perspektywie ich relacji, życia społecznego, religii, moralności, odniesień, tego, jak ten etap, który przeżywają, może być etapem właśnie takiego samodoskonalenia, kształtowania siebie. I myślę, że uda nam się w czasie tej godzinnej rozmowy teraz, ale też potem w ramach emisji radiowej dotknąć tego tematu nieco głębiej, choć myślę, że spokojnie zarówno ksiądz profesor, jak i Michalina mogliby się zgodzić z tezą, że nawet 4 godziny nie wystarczą, by ten temat choćby tak pobieżnie zaznaczyć i podjąć.
Też mówił o tym Ojciec Święty, mówiąc do młodzieży tam w Lizbonie, że tylu was jest, tyle flag różnych obok siebie, gdzieś tam toczą się w świecie wojny niestety, tak? A wy umiecie z sobą rozmawiać, być, różnić się i być razem. Pani Michalino, jakie pani jest to doświadczenie? Z czym pani wróciła z Lizbony?
O, no na pewno ta kultura, o której tutaj wspomniał ksiądz i te różnice kulturowe, to jest dla mnie zawsze niesamowite doświadczenie, bo poznać zupełnie inną kulturę, inny w ogóle mentalność ludzi, to jest zawsze takie doświadczenie, którego no, się w ogóle nie doświadczy w Polsce, bo tutaj no, można spotykać ludzi innych narodowości, ale wiadomo, że tam no, było całe spektrum. Ja się bardzo cieszę, bo mogłam uczestniczyć w takim życiu normalnym Portugalczyków przez to, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tych w dniach diecezji, które były pierwszym etapem światowych tych młodzieży. I dla mnie to
gdzie
było... To było w diecezji Porto, ale no, nie byłam w samym Porto, tylko to było San Salvador. To była taka wieś. I w sumie cieszę się, że to nie było w samym jakby centrum Porto, tylko w jakiejś tam mieścińce małej, bo ludzie przyjęli nas z taką otwartością.
Mieszkaliście urodzin?
Urodzin, tak, urodzin. Ja akurat miałam okazję spać u takiej pani Fernandy, która to ona dała wszystko, co było możliwe jakby nam, mnie i mojej koleżance. Gościnność niesamowita, to jak oni się cieszyli, jak my przyjechaliśmy, to jak oni się na to przygotowywali, wszędzie biało-czerwone flagi, były łzy wzruszenia, śpiewali, przygotowywali różne potrawy. Dla mnie to było no, tak niesamowite. Ja nie doświadczyłam nigdy takiego czegoś, takiej gościnności, takiej otwartości. Ja no, już tu właśnie jak opowiadam, mówię, no, że ja tam nie miałam kiedy spać, bo cały dzień były tam jakieś aktywności, jak wracaliśmy, to zawsze te spotkania z tymi rodzinami. A właśnie a propos tego języka, to było ciekawe, bo starsi ludzie tam, nikt nie mówił po angielsku, tylko po portugalsku, a my z koleżanką, no w ogóle nic też po portugalsku nie umiałyśmy mówić, nauczyłyśmy się tylko jednego zdania, gdyż kulpy na ufalu portugesz, co oznaczało, przepraszam, nie mówię po portugalsku. Ale mimo tego jakoś tak się działo, że dogadywaliśmy się, czy to na migi, czy to przez tłumacza, czy też powiedzmy przychodził ktoś i tłumaczył, ale nawet jeżeli nie było tego tłumacza, że tak powiem, no była taka radość, była taka otwartość, taka chęć poznania tego człowieka, że to nie potrzeba było czasem słów. Nawet to się wyrażyło przez taniec, przez jakiś śpiew, przez jakieś takie wspólne aktywności. I ja na przykład bardzo tego doświadczyłam, tego spotkania z człowiekiem właśnie na tych Światowych Dni Młodzieży. I po prostu ten człowiek mnie tam jeszcze bardziej tak zafascynował, to, że można tak to wszystko zorganizować.
I a potem w Lizbonie cały świat w pigułce.
Tak, tam to już w ogóle. To było naprawdę niesamowite, ale też dla mnie bardzo cenne zawsze jest to, że ja tak mówię, że na tych światowych można tak się naładować takie baterie, powiedzmy na te 4 lata albo dłużej, bo tam jest spotkanie i z człowiekiem, tak jak powiedziałam, i z samym sobą, bo warunki powiedzmy w tej Lizbonie na tych głównych wydarzeniach no naprawdę są takie trudne. Przynajmniej dla mnie były, miałam takie kryzysy. 40 stopni, kurz, pod wszystko tam, do tego mało miejsca w tych sektorach akurat tak się trafiło, do tego każdy zmęczony, już tam nerwy niektórym puszczały, więc jakby spotkanie z takim samym sobą, swoimi jakimiś barierami, jakimiś słabościami i takim kształtowaniem charakteru, naprawdę to jest niesamowite. No i wiadomo, spotkanie z Bogiem i to, że wszyscy ci młodzi ludzie przyjechali po to, żeby uwielbiać tego Boga. Mam w pamięci cały czas tą adorację, jak były te wydarzenia główne, gdzie nagle po prostu cały świat klęczy i milczy.
Tyle milionów,
więc to było niesamowite doświadczenie i każdy uwielbiał to i dla mnie zawsze też niesamowitym doświadczeniem jest, jak jest Ojcze Nasz i każdy po prostu w swoim języku wymawia te modlitwę do naszego Ojca. I w ogóle ja też doświadczyłam niesamowitych świadectw ludzi, więc dla mnie to jest bardzo umacniające.
Mhm. A więc nie język jest tutaj barierą, tylko chęci, serce otwarte.
Tak, tak.
Jak to jest z młodzieżą, proszę księży, pani Michalino, również zapytam, bo jest taki paradoks chyba u młodych ludzi, że z jednej strony są ciekawi świata, chłoną, tu pani Michalina mówiła, no widzimy jak chłonęła tę kulturę portugalską, ale i inne też, tak? A więc jest to otwarcie na przyjęcie. Ale jest też chęć przemiany tego świata, zmieniania tego świata. To też młodość ma w sobie, w naturze swojej, a więc jest taka, nie wiem, paradoksalna taka dwukierunkowość, tak, w młodym człowieku.
Coś w tym jest i tutaj zarówno Krzysztof, jak i Michalina pokazali nam już pierwszą prawdę o świecie młodych, że to jest okres chyba najważniejszy w życiu każdego człowieka. Ale tutaj taką uwagę dajmy ogólną, że młodość nie jest własnością człowieka, tylko to jest własność całej ludzkości, można powiedzieć człowieczeństwa. Że ten najważniejszy okres w życiu każdego człowieka to jest czas, którym możemy się dzielić z innymi. Ja myślę, że pomysł Jana Pawła II, naszego wielkiego świętego, żeby gromadzić młodych całego świata, no wydaje się genialnie prosty, ale tylko on mógł wpaść na to. Człowiek, który wychodzi z takiego kraju zamkniętego, zza żelaznej kurtyny, z kraju totalitarnego, komunistycznego i ogłasza światu, że wszyscy młodzi spotkają się w jednym miejscu i będą wspólnie czcić Boga, wyrażać swoje emocje. No to...
I też przez młodzież wychowany on był w jakimś sensie, przez studentów, z którymi jeździł.
No tak, tak. To znaczy, znamy tę historię Wojtyły Wójka. Tak. To pokazuje nam tę wielkość młodości i ja myślę, że młodzi sobie z tego zdają sprawę, że starsi, oni już ten czas mają za sobą, bo tak jak ktoś mądrze powiedział, że po 40 młodość już się przemienia trochę, zaczyna się starzeć. Ale po 50 starość zaczyna młodnieć, więc ja mam też jakąś taką nadzieję, że nie będzie tak źle. Ale to tylko dlatego, że ta młodość, ona w nas trwa. I też ktoś mądrze powiedział, że gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić wieczną szczęśliwość, to wyobrazilibyśmy sobie ją jako okres młodości. Pełni sił, entuzjazmu, takiego zaangażowania, wszystko otwartości.
To najpiękniejsze, tak? Plany.
I tak, i tu zmierzam do odpowiedzi na pytanie ojca, że jeśli tak pojmujemy młodość jako coś bardzo pozytywnego, coś, co nas otwiera na świat, na drugiego człowieka, na inną kulturę, na Boga przede wszystkim, no to to musi przemieniać świat. No bo kto przemienią? Dzieci czy osoby starsze? Ten płomień młodości, odkryty również w Kościele, dzisiaj zaczyna ogrzewać, myślę, Kościół, zupełnie pokazując nową perspektywę. No, kolejny kraj, kolejny kontynent dla spotkania młodych, kolejne wyzwanie, ale wydaje mi się, że młodzi będą pragnąć tego, żeby, i tu Michalino, dziękuję za to, że to zauważyła, żeby zachować w sobie jak najdłużej to, co przeżyli w konkretnej kulturze, bo to jest ważne dla młodych. Oni chłoną kulturę, w której są. Nie tylko dają siebie, ale przynoszą tę kulturę do swojego kraju, do swojego narodu i ja myślę, że to będzie procentować.
Co pani Michalino, panią najbardziej, ja wiem, tak zachwyciło, może dotknęło w kulturze portugalskiej? Czy było takie coś? Czy może ktoś z innych kultur jakaś?
Myślę, że z tej portugalskiej... Na pewno zachwyciło mnie, ale z takich przyziemnych rzeczy. Nie wiem, czy mnie to zachwyciło, ale zaskoczyło, że oni do każdego posiłku jedli chipsy. I ja nie mogłam w ogóle tego pojąć, dlaczego oni tak funkcjonują, ale już się przyzwyczaiłam i byłam naprawdę taka pod wrażeniem tego, że oni, to jest ich taki kulturowy trochę. Nie wiem, czy ksiądz też tego doświadczył, że chipsy były do każdego posiłku, bo u nas do każdego.
Ksiądz miał może frytki.
Mnie zaskoczyło znowu ta familiarność przy posiłkach, bo oni, to w ogóle chyba kultura bardziej iberyjska jest aż tak bardzo nastawiona na tę familiarność, że posiłki potrafiły trwać bardzo, bardzo długo i one, co ciekawe, nie służyły tylko spożywaniu posiłku, ale służyły też zacieśnianiu więzi.
Tak.
Ja spotkałem to też we Włoszech i spotkałem to też właśnie w kulturze najpierw hiszpańskiej, potem portugalskiej, gdy już byłem na miejscu, że tam jest czas przede wszystkim na poznanie człowieka. I to, co w tej kulturze jest piękne, ciekawość człowieka, ciekawość ludzi. Cieszę się, że ksiądz profesor to też zaznaczył, że się nawet nie młodzieży służyło takiemu otwarciu się na inne kultury, że to było bardzo mocne widać na tych Światowych Dniach Młodzieży, że to nie tylko na młodym jest to potrzebne, ale tym ludziom, którzy nas goszczą, że oni chcą z tej młodości chłonąć, chcą też się samemu motywować do tego, by to, co w nich nadal jest świeże i zielone, te piękne ambicje, miłość, przyjaźń, dobroć, te wszystkie rzeczy wyniesione z ich kultury i z ich młodości, nadal to może być. I właśnie nawet takie przyziemne rzeczy, jak te posiłki, chipsy, to wszystko służyło temu, by się poznawać.
Tak,
pod tą płaszczyzną jedzenia był ten element takiego, no właśnie, człowieczeństwa. Takiego pięknego, dobrego człowieczeństwa.
Jeśli mogłabym jeszcze dodać, to bardzo się z tym zgadzam, że oni... właśnie poznawali się też nie tylko poprzez, powiedzmy, rozmowę, ale na przykład muzyka jest tam wszechobecna i taniec. Ja doświadczyłam tego, że tam...
Akademii Muzycznej.
Ja jestem tak, dlatego na to też zwracam uwagę, ale bardzo są tacy muzyczni i to siedzieliśmy, powiedzmy, przy tych posiłkach, nagle ktoś puszczał muzykę i od razu zaczynali tańczyć. Mhm. To było dla mnie też takie zachwycające i nie interesowało ich to, że my jesteśmy, nie wiem, z innej właśnie kultury, tylko oni chcieli nas, nie było tej bariery właśnie też, tej granicy, że oni chcieli nas zaprosić. To nie to, że to jest nasze i my to będziemy tańczyć, tylko nie, chodźcie, pokażemy wam, co to jest. Więc to mnie naprawdę zachwyciło i zachwyciła mnie naprawdę ich gościnność i nawet to, że poznawałam ludzi, którzy nawet byli niewierzący, a i tak przyjmowali pielgrzymów, czyli nas tutaj z Polski, bo oni właśnie chcieli poznać nas jako ludzi i myślę, że my, moi znajomi, powiedzmy, którzy spali u takich rodzin, dali też świadectwo i nagle po prostu jakaś pani pojawia się na mszy świętej, gdzie nie było jej tam w tym kościele od jakiegoś czasu i to był już taki owoc tego, że ona mogła przyjąć tych pielgrzymów, więc otwartość na pewno mnie tam zachwyciła, gościnność, no i tak rzeczywiście te rozmowy, ta chęć poznania tego człowieka, to...
Kiedy pytaliśmy na ulicach Lizbony, bo też tam byłem, przyznam się, w Lizbonie, młodzież, czego tutaj szukacie, to mówili właśnie dokładnie to, spotkać się z Bogiem oczywiście i spotkać się z człowiekiem, drugim człowiekiem, z innej kulturą, z innymi kulturami się spotkać. Właśnie to, o czym mówimy, ta naturalna taka otwartość, to było, na każdym kroku była dostrzegalna. Proszę księży, pani Michalino, mówimy, że młodzież jest przyszłością, tak, kościoła, przyszłością państwa, czy teraźniejszością, jak to jest?
Jeśli mógłbym wtrącić tutaj do tej rozmowy o doświadczeniach z Dni Młodzieży, to powiem tak, że młodzi dopiero się uczą. I to jest od strony biologicznej, psychicznej, duchowej. W młodym człowieku wszystko dopiero się kształtuje. Ale to jest ciekawy okres, dlatego że to już nie jest dzieciństwo, kiedy dziecko potrzebuje opieki. Młody człowiek potrzebuje towarzyszenia. On nie chce, żeby ktokolwiek mu coś narzucał. On potrzebuje tutorów, potrzebuje mistrzów, mentorów.
Chce być przekonanym do czegoś.
Tak, właśnie o to chodzi, że i to prostymi sposobami. Tu nie chodzi o wielkie filozofie, ale doświadczenie właśnie ludzi, tu również no, starszych, jeśli potrafią to zrobić, bo są takie wychowawcze samorodki, których młodzież słucha, uwielbia. No, ja myślę, że tu papież Franciszek też pokazał, mimo swojego wieku, że jest takim człowiekiem, który odchodzi od kartki, kazania, czy homilii, czy przygotowanego przemówienia i mówi prostymi słowami. Tutaj rozmawialiśmy po drodze z Michaliną. Ja akurat tego nie słuchałem, ale słuchając już Michaliny mi zostało, że trzy słowa powinniśmy wynieść. Jakie?
Jaśnieć, słuchać, nie lękać się.
O! To jest przekaz starszych dla młodszych. I ten język młodzież rozumie. Ten język przyjmuje, natomiast wszelkie próby pokazywania autorytetu urzędowego, czyli takiego, który wynika z zajmowanej pozycji, z pozycji społecznej, z posiadanych pieniędzy, z wykształcenia, dla młodych ludzi jest odstraszająca. Więc tu Kościół, sądzę, ma ogromne pole do popisu, żeby pokazać, że dla młodych ma propozycję nie własną, tylko propozycję Jezusa. Mhm. Czyli to jest Ewangelia, to nie jest to, co młodzież odrzuca. My dzisiaj powinniśmy pokazywać, że środowisko młodych nie mamy ukościelniać, tylko ewangelizować.
Ta młodzież nieraz taka zbuntowana, młodzież ma w sobie taką rewolucyjność czasem wręcz, tak? Równocześnie też, i to też to było widać w Lizbonie, staje przed papieżem z mnóstwem pytań. A więc ona się zaczyna niemal wszystko, tak młodzież nieraz to manifestuje na różne sposoby. My teraz pokażemy, jak być powinno, ale równocześnie jak to jest, wytłumacz nam Ojcze Święty, tak? A więc jest gdzieś chyba też ten głód autorytetu wśród młodych, czy zbyt optymistycznie teraz sobie tak tutaj powiedziałem?
No nie wiem, zobaczymy, co powie młody.
Jak ja powiem ze swojej perspektywy. Rzeczywiście jest taka stara, dobra maksyma mówiąca: młodzi biegną szybciej niż starsi, ale starsi wiedzą, dokąd biec.
To mówił oczywiście Ojciec Święty Franciszek. Właśnie.
Dokładnie, dokładnie tak, ale myślę, że to jest bardzo dobra mądrość, biorąc pod uwagę to, że młodzi chcą rewolucjonizować, ale czasem ta rewolucja dokonuje się wcale nie przez to, że zmieniamy wszystko na nowo, amputujemy przeszłość, tylko że mądrze wykorzystujemy historię do budowania teraźniejszości. Ojciec pytał o to, czy młodzież dzisiaj jest teraźniejszość, czy jest widoczna. Oczywiście, że tak. I ona ma konkretne pytania, konkretną tożsamość. Nawet jeżeli w tej tożsamości szuka kierunku, to chodzi o to, by mieć mądrych doradców. Tu ksiądz profesor wspomniał o tym, że czasami są właśnie te złe autorytety, osoby, które chcą wykorzystać młodych ku swoim poglądom, ideom i chcą ich uczynić tak zwanym, w cudzysłowie, przepraszam za kolokwializm, mięsem armatnim, czyli bądźcie piewcami naszej idei, a my wam damy zainteresowanie, damy wam poklask, kamery i tak dalej. Tylko że nie o to chodzi. Chodzi o to, by mądrze towarzyszyć. I to jest chyba słowo klucz, którego Ojciec Święty Franciszek też używa. Towarzyszyć. Nie zastępować, nie pokazywać gotowe narzędzia, nie dawać gotowe rozwiązania, tylko wykrzesać z młodości te siły, które w nich drzemią i pokazywać im perspektywę naprzód. Więc tak, oni potrzebują autorytetu, ale autorytetu osobowego. Osób, które są świadkami. Ja tu przypomnę to, co przecież już kilkadziesiąt lat temu mówił Ojciec Święty Paweł VI w Ewangelii Nuncjandi. Świat potrzebuje świadków, a nie nauczycieli. A jeżeli nauczycieli, to tylko dlatego, że są świadkami. I to jest bardzo ważny klucz. Świadek, czyli osoba, która niesie Ewangelię, nawet gdy o niej nie mówi wprost. Czyli w sposób taki niewerbalny. 80% tego, co przekazujemy jako ludzie, to jest mowa niewerbalna, więc nasza postawa też jest ewangelizacją, nową ewangelizacją, czyli dotarciem do osób, które już Chrystusa poznały, ale potrzebują na nowo go odkryć. To znaczy nie, że tworzymy nową Ewangelię, bo to nie o to chodzi, tylko tę Ewangelię znaną, objawioną w Jezusie Chrystusie chcemy odkryć na nowo. Chcemy ją rozumieć, dostosować do czasów, które są dzisiaj. Tylko nie przez to, że wybierzemy sobie z Ewangelii to, co nam odpowiada, a trudne wątki odłożymy na bok, tylko że weźmiemy wszystko to, co jest z Ewangelii i będziemy chcieli to rozumieć. Dlatego trzeba mądrego towarzysza podróży, który nie powie tu idź, tu idź, tu idź, tylko powie: zatrzymajmy się na tą Ewangelią i zobaczmy, co możemy z niej dobrego dla ciebie znaleźć. Jak ty rozumiesz tę Ewangelię? Więc to, co pięknie robi Ojciec Święty Franciszek, to jest słuchanie młodzieży, ale też w perspektywie przede wszystkim Ducha Świętego. Nie, bo Kościół nie jest federacją tylko ludzi, ale jest federacją, przepraszam, jest wspólnotą Ducha Świętego. I jeżeli nawet mamy synodalność w Kościele, jeżeli mamy spotkanie młodych, to my wszyscy się gromadzimy wokół Boga. Ostatecznie to jest spotkanie przy Bogu i przy Duchu Świętym i przy Jezusie Chrystusie. I jeżeli takim będzie Kościół i też młodzi będą widzieć, że Kościół takim jest, że chodzi tutaj o relacje przede wszystkim z Bogiem trójosobowym i ta relacja się przełoży na ludzi, to tacy mądrzy świadkowie, takie mądre autorytety mogą tym młodym nie zaszkodzić, ale pomóc. Bo no właśnie, wielu młodych jest oszukanych, jest prowadzonych właśnie w stronę idei, które ich niestety, ale niszczą, dokonują destrukcji wewnętrznej i moralnej. A jeżeli chcemy, by młodzi byli mądrzy, oni są mądrzy, oni naprawdę są wspaniali. Ja sam spotykam wielu wspaniałych młodych na pielgrzymkach, na Światowych Dniach Młodzieży, w rozmowach prywatnych. Oni są, naprawdę, tylko że oni czasami boją się też o swoją przyszłość i mają te pytania. Dlatego naszym zadaniem z wszystkich, niezależnie od tego, czy mamy 22, czy więcej, 31 i tak dalej lat, w każdej perspektywie czasu trzeba być świadkiem. Bo nawet jeżeli jestem rówieśnikiem dla młodego, jestem świadkiem i jeżeli jestem starszy, to chcę, znając swoje błędy młodości niejednokrotnie, tego młodego mądrze poprowadzić. Dlatego to jest bardzo ważne zadanie dzisiaj.
Często mówił o tym byciu świadkiem, że to jest to, co przekonuje pierwsze. Czy nie jest czasem tak właśnie, że kiedy młodzież idzie z tymi pytaniami do kościoła, do wychowawców, do rodziców, do księży, to Kościół, księża, wychowawcy zbyt łatwo, zbyt szybko dają odpowiedzi. Mhm. Prawdziwe, na sobie przeżyte, ale to są ich, a nie tych młodych. Jak podprowadzić Kościół może? Jak robić, żeby dać odpowiedź, ale niezbyt pochopnie? Niezbyt, nie wiem jak to, no, niezbyt pochopnie, pani Michalino.
A do mnie to pytanie. Ja sama nie wiem, bo...
Jak być autorytetem dla młodego człowieka?
Po pierwsze, z mojej perspektywy, też już w czasie rozmowy w podróży padło takie słowo, że ja, młoda osoba, ja nie chcę pomnika, ja nie chcę takiego autorytetu, bo tak.
Do podziwiania.
Bo ten autorytet taki jest i mam wrażenie, że właśnie czasem są takie w kościele czy w ogóle w domach, nie wiem, w kulturze, w szkole, są jakieś takie stałe autorytety, które muszą być, bo tak. A mnie to nie przekonuje. Ja nie wiem, dlaczego ktoś ma być autorytetem, bo tak. Na przykład ja też mam takie coś, że powiedzmy, że jakiś święty ma być autorytetem dla mnie. I słyszę po prostu w kościele, że tak powiem, suche fakty z jego życia, że jaki on to był wspaniały. A ja wiem, że on był też człowiekiem i że, nie wiem, on miał poczucie humoru, że on był taki, taki, taki. I ja na przykład potrzebuję jeszcze tego rozwinięcia i ja wtedy mogę powiedzieć, o matko, on był normalnym człowiekiem i powiedzmy dokonał czegoś niemożliwego z Bogiem.
Choć był normalnym człowiekiem.
Choć był normalnym człowiekiem. I właśnie myślę, że też jest bardzo celne to, że tu jest nazwane to, że ta osoba, która ma być tym autorytetem, ona ma towarzyszyć, ona nie ma wskazywać po prostu tego, że tu masz iść, bo tak będzie najlepiej.
Ja tak
mówię. I wiadomo, że jakby ta osoba, która chce dla nas dobrze na przykład i mówi nam, że ona miała takie błędy i tak dalej, ale no ja jako młody człowiek, ja też chcę zobaczyć, czy to na pewno tak jest, sprawdzić, czy to, co mówi ta osoba, czy to naprawdę tak jest. I ja właśnie lubię to, jeżeli jest zadane pytanie i ktoś powie coś, ja coś dopowiem, jest dyskusja, nie jest typowa definicja, że tak ma być i koniec. Brakuje mi trochę, że tak powiem, dzisiaj rozmowy, że są właśnie te przykłady, te autorytety, te jakieś postawy, które trzeba utrzymywać, bo tak, a nie ma rozmowy z nami, młodymi, czasem, żeby poznać nasz punkt widzenia, z której strony co gdzieś jest i myślę, że to jest klucz, towarzyszyć, I rozwijać te tematy, nawet te trudne tematy, a nie bać się nawet czegoś czasem zostawić bez odpowiedzi.
Choć ją zna.
Tak.
Nie twoja odpowiedź.
Tak. I myślę, że to jest
nie
ważne.
Nie pomnik, ale człowiek.
Tak, normalny, po pierwsze, nie stawiać pomników. Jakby dla mnie to już po prostu, ja już mówię, że ja już na to choruję, bo ja naprawdę lubię jakieś postaci, nawet nie wiem, historyczne, religijne i tak dalej, ale no ja nie chcę, żeby to było, bo tak jest.
Gdzie jest różnica między byciem normalnym, a byciem banalnym?
Jest na pewno gdzieś.
No właśnie. Profesorze, jak to jest?
Jak to jest?
Żeby chęć bycia normalnym, mówię o kapłanach, o duszpasterzach, w kościele mówimy, tak? Żeby to się nie przerodziło w taką upodabnianie się do tego w tym takim, powiedzmy, takim biernym sensie, takim może takim minimalistycznym sensie, do tego, kogo mam prowadzić, tak?
Tutaj ja zachęcam do lektury adhortacji papieża Franciszka Gaudete et Exultate, bo tu Michalina po prostu cytuje, może nie wiem, czy czytałaś tę adhortację, ale nie. To są słowa Franciszka z tej adhortacji o świętości z sąsiedztwa, o świętości uśrednionej, czyli takiej, którą można osiągnąć w normalnym życiu. I papież pisze wprost, że gdybyśmy przebadali życie świętych, to są ludzie, którzy popełniali również błędy. I te błędy nie przeszkodziły im w drodze do osiągnięcia świętości. Nie mówimy o doskonałości właśnie, o tym wyidealizowaniu człowieczeństwa aż do granic niewyobrażalnych, trudnych do określenia naszym językiem doświadczenia, które mamy. Więc ja zachęcam, zwłaszcza ludzi młodych, do lektury Gaudete et Exultate. Zresztą gdybyśmy dokumenty przejrzeli pod tym kątem, to zobaczymy, że przynajmniej ja to sprawdziłem, od papieża Pawła VI przez Jana 23 przez Pawła VI, Jana Pawła I, który w ogóle był nazwany papieżem uśmiechu przez kolejnych papieży, to młodym przypisuje się po prostu radość. To są ludzie, którzy potrafią się radować. Może jest to nieraz radość przez łzy, bo okres młodości jest okresem ogromnych przemian we wszystkich płaszczyznach, począwszy od biologicznej przez psychiczną do duchowej. Bo okres młodości to jest też okres ateizacji życia. Między 16, może nawet trochę wcześniej, u niektórych od 14 roku życia, mniej więcej do 21, młodzi przeżywają niesamowite kryzysy wiary. To nie jest kontestacja Boga, odrzucenie wszystkiego, tylko to jest bunt przeciwko temu, co starsi określają jako właśnie ten fundament, na którym oni mają budować swoje życie.
Bunt wobec pewnych form bardziej niż...
Dokładnie. I jeśli czytamy tę adhortację, to tam papież ją zatytułował Gaudete et Exultate, czyli najpierw radujcie się, uwielbiajcie Boga, żyjcie w takim entuzjazmie, to wtedy dopiero poznacie, czym jest młodość i potraficie tę młodość w sobie zachować do końca, bo taka jest zresztą świętość. Smutny święty to smutny święty.
Kiedy też patrzymy, tak sobie warto zdać sprawę na wieki świętych, na Matkę Bożą pierwszą, czy na różnych zakonodawców, choćby na mojego, tak, to te decyzje kluczowe, one zapadały w ich momencie życia młodzieńczym. Zwiastowanie Świętej Marii Pannie była młodą dziewczyną. Tak? Akcent na słowo młodą. Tak? I potem to wszystko, co się działo, to było skutkiem jej decyzji podjętych w młodości. Czy inni zakonodawcy, święty Benedykt, święty Alfons Liguori, Ignacy i po kolei, to byli ludzie raczej w młodszym wieku.
Młodzieńcy.
A więc do czego zmierzam? Że ta młodość, właśnie to moje pytanie, czy to jest przyszłość Kościoła, czy to jest teraźniejszość Kościoła, że decyzje podejmowane przez młodych, już przez młodych, ważą, tak?
No, zdecydowanie tak. Ksiądz profesor o tym wspomniał już poniekąd, że to, co kształtuje młodzież sobie dzisiaj, to potem się przełoży na jej życie już dorosłe, dojrzałe. Więc pierwsze decyzje podejmowane są już dzisiaj. I tutaj mądry autorytet, mądry wychowawca, mądry rodzic będący przy dziecku, on mu tylko pokaże pewne perspektywy, do których może dążyć, uwaga, słowo może, nie musi, i nie stawia przed nim gotowych rozwiązań. Ja jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom, że oni nie wybrali dla mnie drogi powołania kapłańskiego. To ja sam zdecydowałem się na tę drogę. Oni nie krzyczeli, że nie będą mieli synowej ode mnie, że nie będą mieli dzieci, tylko moi rodzice bardzo mądrze mi towarzyszyli w moim powołaniu. Więc właśnie ja kształtowałem sam siebie, już powiem tak w formie świadectwa, sam siebie i moją tożsamość, moje powołanie, mając mądrych ludzi obok siebie. Mądrych przewodników, mądrych moderatorów, którymi byli najpierw rodzice, potem profesorowie, rektor, wicerektor, prefekt, ojciec duchowny, te osoby, które uczyły mnie, czym jest odpowiedzialność. To właśnie to, co w młodości jest piękne, to odkrywanie odpowiedzialności za siebie i za moje decyzje podejmowane dalej, bo ksiądz Piotr Pawlukiewicz powtarzał to, co z księdzem profesorem podejmowaliśmy w temacie mężczyzn i kobiet, że do małżeństwa, jak i do kapłaństwa powinni iść nie chłopiec i dziewczyna, tylko mężczyzna i kobieta. A takimi się stają dzięki dobrze przeżytej młodości. Więc mądrość dobrze przeżyta sprawia, że potem nie boimy się tego, co jest dalej, bo na swój sposób my nadal jesteśmy młodzi. Będąc w wieku 40, 50, 70, 90 lat jesteśmy młodzi. Ojciec Leon Knabit mówił cały czas o sobie jako o ojcu, który jest cały czas młody. On się czuje młody. Nie znaczy to, że ubierze tenisówki, pójdzie na kort tenisa i będzie grał z 15-latkami na równym poziomie. Wcale nie o to chodzi. Być młodym wewnętrznie, to znaczy być człowiekiem ciągle żywym, ciągle zaangażowanym, ciągle odpowiedzialnym za siebie i za innych. Więc tak, młodzież buduje przyszłość, ale musi budować, znaczy musi, chcę unikać tego słowa, powinna, a raczej wierzę, że ona chce, że młodzież chce budować przyszłość w sposób mądry, w sposób pewien zorganizowany, ale trochę na swoich zasadach. Doceniam pracę wielu księży, wielu duszpasterzy, którzy są z młodzieżą. Nasz biskup wrocławski, gdy został zapytany, jak pracować z młodzieżą, mówi być z nimi, towarzyszyć im, mieć dla nich czas. To jest pierwsza zasada duszpasterstwa młodzieży. Rozumieć ich, starać się dotrzeć do nich na ich zasadach, ich językiem. Nie znaczy, żeby się zniżać do ich poziomu. Gdy Jezus rozmawia z młodym człowiekiem z Ewangelii i ten go pyta, jak osiągnąć życie wieczne, Jezus wchodzi z nim w dialog. Jak ty widzisz życie wieczne? Jakie ty masz perspektywy? I co ty dzisiaj robisz, żeby to życie osiągnąć? To jest piękna droga duszpasterstwa młodych. Rozmawiać, docierać. Oczywiście, że mieć swoją mądrość życiową, której nikt nam nie odbierze, jako duszpasterzy, jako księży, jako osób świeckich, ale umieć też zrozumieć młodych na ich zasadach. Jak patrzę na znów duszpasterzy na TikToku, w mediach społecznościowych, w tych wszystkich przestrzeniach, oni z nimi są. Potrafią spędzić całe wieczory, czasami 3-4 godziny. Sam się dziwię, że aż tyle czasu mają. Oczywiście pół żartem, pół serio. I młodzi, i duszpasterzy, ale oni są ze sobą razem. I przy jednym księdzu potrafi się gromadzić 2000 młodych ludzi, którzy mają konkretne pytania, pół żartem, pół serio, czasami reagując na to, co ksiądz robi, ale oni sami na przykład w komentarzach pytają, czy będzie dzisiaj rozważanie Ewangelii, czy będzie dzisiaj modlitwa, proszę o modlitwę w takiej sprawie. Więc też podchodzą do tego księdza, nie jako kolegi, nie jako osoby, która jest jedną z innych księży, ale do autorytetu w pewien sposób, do świadka Ewangelii, który będąc w sutannie, będąc z nimi, chce ich poznać. I to jest dla młodych ważne, żeby w tej przyszłości mieli mądrego towarzysza, tylko że oni sobie tego towarzysza wybierają. My im nie możemy narzucać. Ja będę twoim przewodnikiem. Młodzi sami,
słuchać.
Tak, sami to weryfikują. To jest mój przewodnik, bo on jest dla mnie mądry. On uczy mnie, jak żyć. I ja miałem takich mądrych przewodników w moim życiu, którym dzisiaj jestem bardzo wdzięczny, bo też trochę ja ich wybrałem. Ja trochę powiedziałem, pozwalam ci mnie poprowadzić. I myślę, że jak młody ma takiego przewodnika, to się nie boimy wtedy, tak, dokładnie, to się nie boimy o przyszłość. A te wartości, które mają młodzi, o których mówi Jan Paweł II, to Westerplatte, że każdy młody ma swoje Westerplatte, swoje wartości. To jest bardzo ważne. Tylko żeby te wartości najpierw odkryć w tym młodym człowieku, potem te wartości umieć tak wskrzesić, wzmocnić, zaznaczyć i potem z tymi wartościami tego młodego człowieka prowadzić obok siebie jako towarzysza, a nie jako podwodnego, nie jako małego tam Jasia czy małą Małgosię, którą dopiero trzeba nauczyć żyć. To dzisiaj rzeczywiście to, co mówi też pięknie Michalina, dzisiaj tego młodzi nie chcą. Dzisiaj chcą mądrych towarzyszy i mądrych przewodników, którzy mówią o Bogu, jako o kimś, kto jest bliski, kto jest czuły, kto jest obok, kto rozumie, kto przebacza, nawet gdy młodzi popełnią błędy. Ja czasami mówię, pozwólmy młodym popełniać błędy. Chcemy ich za wszelką cenę tak trzymać w inkubatorze i mówić, nie, nic ci się nie stanie. Pozwólmy popełniać błędy. Nawet jeżeli to jest może nie grzech, ale jakiś błąd w decyzji, niech oni czasem popełnią błąd po to, by rozumieć, że dorosłość to jest odpowiedzialność i wyciąganie błędów.
Trochę jak syn marnotrawny, ojciec, który pozwala mu odejść, czeka i wraca już mądrzejszy. Choć trochę poraniony też,
tak,
ale mądrzejszy.
Na tym polega mądrość wychowawcy, tak. I mądrość rodzica.
Drodzy Państwo, drodzy goście w studio, pora na telefony Państwa, na Państwa pytania, czy Państwa też refleksje. Mówimy dzisiaj o młodzieży w Kościele i w demokracji. W naszym cyklu z tej właśnie serii. Dzisiaj właśnie temat młodzi. Jest z nami ksiądz profesor Jan Przydułowski, ksiądz Krzysztof Mentlewicz i pani Michalina Przydułowska. I mówimy właśnie w tym gronie i teraz chcemy z Państwem o tym porozmawiać na ten właśnie temat. Przypomnę nasze numery telefonów do studia. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południowej części kraju to numer 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery do dyspozycji 536 600 300 oraz 536 600 400. I dla naszych telewidzów z zagranicy dzwoniących 48 56 657 0013. I 48 56 657 0014. Telefony już są do Państwa dyspozycji. Czekamy na Państwa głosy. Księże profesorze, jaki Kościół ma, żeby tak nam pokazać, uwypuklić narzędzia, nie wiem, przestrzenie, które mogą sprawić, że młodzież będzie się czuła w Kościele jak w domu, u siebie w domu? Bo nie jest to oczywiste dzisiaj, jak widzimy.
Nie jest i no tutaj możemy dzisiaj też trochę powiedzieć o tych trudnościach religijnych młodych ludzi, trudnościach z wiarą. Ale wypada zacząć od tego, co powiedział Jan Paweł II, że człowiek jest pierwszą drogą Kościoła. A jeśli człowiek, to całe jego życie. A jeśli całe życie, to ten okres młodości jako wyróżniający czas, na którym Kościół powinien skupić swoją uwagę. I to jest też próba odpowiedzi na to, co ojciec pytał. Czy to jest teraźniejszość, czy przyszłość? Oczywiście, że to jest przyszłość, bo młodzi będą kiedyś dorosłymi, starszymi, ale Jan Paweł II, myślę, że to jest jego geniusz, pokazał, że młodzi to jest teraźniejszość. Teraźniejszość, która jest trwaniem, tak jak mówimy o Bogu, że jego cecha to jest istnienie, to jest trwanie. Ja sądzę, że nazywanie dzisiaj Kościoła Kościołem młodym jest raczej komplementem dla Kościoła, a nie pytaniem czy zarzutem. I gdzie może Kościół młodych z tej przestrzeni, w której wypełnia swoją misję, odnaleźć?
No, zostawiliśmy na razie odpowiedź na to pytanie, ponieważ mamy telefon.
Jest telefon, dobrze.
I zaraz ten temat oczywiście podejmiemy. Bardzo proszę, halo.
Tak, halo.
Witamy serdecznie.
Jan z Podkarpacia.
Panie Janie, kłaniamy się i słuchamy.
A więc tu ksiądz profesor mnie troszeczkę zmobilizował i ja z perspektywy swoich tych 80 lat chciałbym kilka słów dorzucić. Na pewno byłem kiedyś młody, zapewniam, a dzisiaj troszeczkę inaczej myślę o sprawach, które się wydarzyły. Chciałem dwoma sprawami zainteresować. Pierwsza. Kościół jako taki ma swoje prawa, ma swoją autonomię, czym się szczyczy konkordat i tak dalej, a więc oddzielenie zupełnie tej instytucji od zarządzeń i prawa państwowego. Osobiście bardzo się rozczarowałem, gdy nikt z biskupów po prostu nie przeszkodził temu, żeby w kościele zapanowała w świątyniach naszych prawo państwowe. Dochodziło do tego, że przecież przez 2 lata osobiście nie byłem w świątyni, bo bałem się, że mi drzwi zamkną, bo te normy obowiązały i tak dalej. Jak się od światem ludzie w największych niebezpieczeństwach chronili się właśnie w kościele i kościół ze swoją potęgą intelektualną powinien był spełnić chociaż takie jedno marzenie, żebyśmy mogli nawet w tej... Oczywiście ta choroba, ten COVID jest wyimaginowany, bo to już dzisiaj najnowsze badania o tym wskazują. To jest tylko środek do obezwładniania narodu. To jest raz. I drugi raz. W ostatnią niedzielę był list pasterski o uczynieniu rodziny Ulmów
błogosławionymi, o beatyfikacji.
A więc moje przemyślenia oparte na, proszę mi wierzyć, wielu setkach przeczytanych książek, między innymi z tej dziedziny, skłaniają mnie do jakiegoś rozczarowania. Mianowicie w cywilizacji łacińskiej zawsze tak było, że w obronie swoich dzieci, żeby wróg mógł je dostać, to ginął ojciec, dziadek, babcia, matka i dopiero wtedy wróg mógł nasze dzieci zawładnąć. W tym wypadku nastąpiło coś zupełnie sprzecznego. Mimo jasnego prawa okupacyjnego, ono jest bardzo szerokie, polecam książkę pana profesora Musiała. Ta rodzina, przynajmniej ojciec tej rodziny, był świadomy konsekwencji. I narażając życie całej rodziny, porwać się na taką rzecz, uważam, że to nie powinien być wzór dla polskiej rodziny. W polskiej świadomości, w polskiej historii rodzina była święta właśnie przez to, że umieraliśmy zawsze, jak historia mówi, a właśnie każdy człowiek może dysponować własnym życiem, może umrzeć za ideę, za ojczyznę, za ojca, za matkę, za wolność, niepodległość i tak dalej. Wolno rozporządzać własnym życiem. Natomiast w żadnym wypadku w naszej cywilizacji nie wolno rozporządzać i poświęcać życia innych za jakikolwiek inny cel. To jest mój zgrzyt i bardzo prosiłbym młodych ludzi o przemyślenie. To jest, myślę, że żadnemu z was do głowy nawet to nie przyszło. Ale to jest na to czas. Ja mówię, ja miałem czas, żeby pogłębić tę wiedzę historyczną. Inne prawa dotyczą cywilizacji, tak jak tu pani mówiła. W Europie to są podobne.
Panie Janie, rozumiemy. Dwa pytania pan tutaj nam stawia, dwie kwestie. Rozumiemy. Tak wychodzę w słowo, ponieważ też chcemy dać czas na odpowiedź gościom i potem na kolejne telefony ewentualne. Dziękujemy bardzo, panie Janie. Księże profesorze?
Zacznę od tego drugiego pytania. Otóż w Kościele życie to nie jest własność człowieka, to jest własność Boga. Dlatego nie wolno nam żadnego zamachu na życie, ani swoje, ani drugiego, bo to jest wchodzenie w prerogatywy Boga. Ale jeśli człowiek oddaje życie za drugiego, to oddaje życie, a nie umiera. To nie jest tak, że on został wyeliminowany jako człowiek, tylko to jest ofiara z życia, którą Bóg przyjmuje. Ja bym nie wchodził tak głęboko, jeśli chodzi o rodzinę Ulmów, w to, kto jaką decyzję podejmował. Bo nie oni podejmowali decyzję, tylko o zabiciu rodziny podjęli decyzję ci, którzy ich zamordowali. To była decyzja tych, którzy wykonali wyrok bezprawnie, bezpodstawnie, atakując nie rodzinę, nie matkę, ojca, tylko eliminując, oni uważali takich ludzi za wrogów. Dzisiaj wiemy, że ta ofiara rodziny Ulmów to jest nie przykład ofiary całej rodziny, tylko to jest nam pokazanie, że jeśli życie wychodzi od Boga, to tylko kiedy do Niego wraca w takim akcie oddania za innego człowieka, jest szczytem człowieczeństwa. I tutaj tym szczytem człowieczeństwa było życie zarówno ojca, matki, dzieci, jak i tego dziecka, które nie mogło się urodzić, bo była w stanie błogosławionym. Czyli Bóg, jeśli stoi tutaj przy takich ludziach, to nie jest ten, który odbiera im życie, tylko przyjmuje ofiarę ich życia za tych, których to ich życie może uratować, może ich powrócić do tego źródła, z którego ich życie wypływało. Myślę o przebaczaniu tym, którzy zadają śmierć na wzór Chrystusa, że męczeństwo to jest nie tylko oddanie życia za Chrystusa, ale to jest również umiejętność przebaczenia tym, którzy to życie odbierają. Ja myślę, że w tym ideale, jaki tu pokazany jest w rodzinie Ulmów, mamy te dwa warunki w pełnym tego słowa znaczeniu spełnione.
Gdzieś takie też pytanie słowa pana Jana, tak to też odczytuję, czy rodzina powinna, może wychowywać do heroizmu wręcz? No, chyba może jednak do heroizmu.
Ja myślę, że to jest absolutny cel, że byłoby źle, gdybyśmy w wychowaniu nie używali ideałów, tylko wykorzystywali użyteczność. Właśnie wychowanie polega na tym, że jest różnica poziomów, że zawsze stawiamy wysoko poprzeczkę i jeśli ktoś potrafi osiągnąć ten cel, dopiero stawiamy wyższe. Ale zawsze jest to coś, co jest wyżej niż możliwości człowieka, które wynikają z jego wiedzy czy wiary w samego siebie. Więc to jest zawsze pokonywanie, wychowanie to jest proces pokonywania barier, które odkrywamy i które mają pokazywać wychowawcy i zachęcać i wspierać, żeby te bariery pokonać. Natomiast co do pierwszego pytania, ja myślę, że dzięki temu, że mieliśmy pandemię, mamy dzisiaj pokolenie alfa albo pokolenie C, czyli pokolenie connected, czyli takie całkowicie włączone w sieć, ale pozostające w świecie realnym. Więc to doświadczenie, myślę, że było doświadczeniem również Kościoła. Kościół odkrył, że przed nim jest wielka misja wejścia w świat wirtualny. Jeśli to wyzwanie już zostało postawione, to myślę, że Kościół w tej chwili właśnie poprzez swoich młodych członków pokaże, że Kościół może funkcjonować również w tej przestrzeni, że świat przyszłości i Kościół przez przyszłości to jest to, czym młodzi żyją już dzisiaj.
A czy to była ta sytuacja, o której pan Jan też wspomniał, wejściem tego, co cesarskie, w to, co boskie?
Nie, ja absolutnie. To musielibyśmy cały czas mówić o tym, że Kościół żyje nie w świecie i nie w tej rzeczywistości realnej, tylko w kosmosie. No my żyjemy w tych uwarunkowaniach historii, jakie mamy, w tym kontekście społeczno-kulturowo-politycznym, jaki jest. Więc absolutnie Kościół, najlepiej tutaj ojcowie Kościoła to ujmują, jest duszą w ciele. Chrześcijanie jest jak dusza w ciele, a ciało, wiemy, podlega różnym przemianom, a dusza się nie starzeje, zawsze jest młoda.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Mówi Teresa Katowice.
Witamy.
Więc pozdrawiam serdecznie ojca Witolda i gości. I powiem tak, że dla młodych ludzi bardzo ważne jest, żeby spotkać odpowiedniego kapłana. Na przykład jak ja byłam młoda, była katecheza, religia, a potem do północy była rozmowa z kapłanem na tematy te, które mnie interesowały jako młodą osobę. I ten ksiądz zawsze znalazł czas, żeby na wszystkie tematy porozmawiać. To trwało nawet 4 godziny do północy. I przez to stworzyłam sobie takie fundamenty, z którymi mogłam pójść w życie. I życzę tym młodym, żeby też spotkali takiego odpowiedniego kapłana. Ja bym powiedziała, to jest taki idol w młodości, jeśli chodzi o religię. I wtedy on już idzie tym swoim torem, wie, jak ma postępować i tak dalej. Nie odskakuje w bok, ani w lewo, ani w prawo, tylko wie, jakie wartości są najbardziej istotne, co ma robić, w co ma wierzyć i na czym budować swoją przyszłość. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo pani Tereso. Pani Michalino, nie było czasu spać w Polsce.
Dokładnie. Tak, ale pani Tereso, bardzo, bardzo dziękuję za tę uwagę, bo myślę, że nawet po głosie, tym entuzjazmie było słychać, że to mówi pani prawdę. Co prawda u nas te nie było czasu spać w Lizbonie i też ze względu na rozmowy i z uczestnikami i tu jakimiś wydarzeniami, ale co do właśnie do tego kapłana się odniosę, myślę, że to jest bardzo cenne, że rzeczywiście jak się spotka na swojej drodze kapłana, który wskazuje właśnie tę drogę i towarzyszy, jest to bardzo cenne. Ja sobie od razu jakoś pomyślałam o Lednicy. Wiem, że dużo młodych osób, zwłaszcza z mojego grona, jeździ tam, żeby spotkać się właśnie z księżmi. Tam jest takie pole spowiedzi i to jest bardzo wyjątkowe dla nas, bo można właśnie iść na to pole, albo się wyspowiadać, albo po prostu porozmawiać. I ja pamiętam właśnie moje doświadczenie takie lednickie, że ja miałam bardzo dużo pytań, to był chyba 2016 rok, miałam 15 lat, i miałam bardzo dużo pytań bez odpowiedzi i tak nie było trochę nie chciałam iść tak do nikogo i tak byłam z tymi myślami bardzo długo. I właśnie na Lednicy stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy jest przestrzeń na tą rozmowę. I wtedy pamiętam, że wyszłam do takiego księdza, który siedział sobie na tym polu, usiadłam i zadałam mu wszystkie pytania, jakie miałam, a on cierpliwie mi na wszystko odpowiadał. I ja tymi słowami w sumie żyję do teraz i ja nie miałam takiego jednego kapłana, którego mogłabym wybrać, ale między innymi ta sytuacja zapadła mi w pamięć. Kiedyś miałam taką rozmowę w Teze z księdzem, która też mnie bardzo dużo nakierowała i gdzieś tam owocuje. I też dużo daje mi, właśnie tak jak tutaj ksiądz Jan wspomniał, w internecie, w różnych mediach są księża, którzy właśnie są w tej przestrzeni internetowej, ale dla mnie to jest cenne, że mogę sobie włączyć jakieś kazanie, chociażby jakieś rozważanie, albo uczestniczyć na żywo w rozmowie, w jakimś tam rozważaniu, czy czymkolwiek. I jeżeli ten ksiądz naprawdę jest taki otwarty, to jest cenne, więc zgadzam się, że ksiądz naprawdę, który towarzyszy młodym ludziom, no może zdziałać cuda, naprawdę.
Z pasterz nie urzędnik.
Tak, dokładnie.
Księdze profesorze, ksiądz jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej, a więc uczy jak kapłanów też, tak, jak być duszpasterzami. Czy ksiądz mówi o takim marnowaniu czasu, że ksiądz musi duszpasterz marnować w cudzysłowie czas?
Nie, ja tutaj zresztą duszpasterstwo młodzieży to było też moje taki obszar zainteresowania, kiedyś tym się zajmowałem. I poświęciłem dużo i studiom duchowości młodych, ich modlitwy, ich religijności, wiary. A dzisiaj, kiedy ja wychowuję też w pewnym sensie młodych księży, którzy przychodzą studiować już na tym poziomie trzecim, czyli doktoranckim, ja widzę tę zmianę pokoleniową i widzę, że Duch Święty, jak niektórzy mówili, nie zaspał. Wręcz przeciwnie. Ja widzę, że młodzi księża przejmują tę rolę przewodników trochę nieśmiało może, dlatego ich bardzo motywuję i zachęcam, ale skutecznie. Czyli jeśli już młodzi ewangelizują młodych księża, to robią to naprawdę dobrze. I myślę, że no, ta zmiana Kościoła będzie procesem. Nie umrze, tutaj słusznie mówił Krzysztof, nie możemy amputować starszych księży, proboszczów, starszych wikariuszy i w ich miejsce postawić samych młodych. Ale ja sądzę, że młodzi księża pójdą do młodych tam, gdzie oni są w tej chwili, bo dla młodych parafia, struktury, w których do tej pory Kościół realizował swoją misję, powoli odchodzi w przeszłość. Co ją, tę strukturę zastąpi, tego dokładnie jeszcze nie wiemy, ale na pewno wiemy, że w tej nowej strukturze ogromną rolę będą odgrywać młodzi księża. Na pewno. Chociaż będzie ich na pewno dużo mniej.
To są przyszli proboszczowie.
Też. Ale to już będą inne parafie.
Mamy telefon kolejny, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Poznania.
Witamy i słuchamy.
Witam ojca prowadzącego i wszystkich gości. Ja na chwilę chciałbym zatrzymać się na aktualnym temacie dla młodych, czyli już odbyte Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża. I chciałbym tutaj nawiązać do właśnie przesłania Ojca Świętego, te trzy, które tu Pani wymieniła, ale chciałbym właśnie się trochę zatrzymać nad tym, bo dla młodych to jest istotne. Czyli pierwsze, moja uwaga i takie przesłanie Ojca Świętego, to młodzi nie powinni być egoistą, bo Ojciec Święty mówi, kto jest egoistą, nie dostąpi światłości życia. Czyli młodzi powinni teraz zwrócić na to uwagę, że świat nie jest jednostką, tylko należy żyć we wspólnocie i pozbyć się tego egoizmu. Drugie takie przesłanie to widzę, że młodzi są zagubieni w świecie i oni teraz mówią jednoznacznie. Im wiele spraw jest na dzisiaj z Kościoła niepotrzebnych, bo oni są młodzi i muszą używać ten świat dla siebie. A papież mówi wyraźnie, upadłeś, to powstań, ja ci w tym pomogę. Ale czy młodzi chcą tego? To ja też nie jestem do tego przekonany, bo właśnie młodzi mówią, że nie potrzebują wręcz jakiejś pomocy, wręcz odrzucają tą pomoc. Nie wiem, skąd to się wzięło, czy z wychowania, czy po prostu jest taka moda. I trzecia taka moja uwaga to przesłanie Ojca Świętego. Młodzi, nie lękajcie się, mówi papież. A dzisiejsza młodzież, ja uważam, że jest tak obliczona, nastawiona na konsumpcję życia, że po prostu widać w nich brak lęku, bo nie są ukształtowani w wierze przed swoich rodziców, dziadków. I to jest ten problem, bo dla mnie tylko wiara pogłębiona daje właśnie pozbycie się tego lęku. A żeby nie być gołosłownym, to powiem, co powinien Kościół zrobić. Właśnie moje takie przesłanie osobiste jest szanować pierwsze piątki miesiąca i Kościół powinien w diecezjach, przede wszystkim w diecezjach, w każdym mieście są powiedzmy diecezje, jest 10 parafii i ten pierwszy piątek miesiąca powinien być tak zorganizowany, że od października do powiedzmy czerwca, jak jest szkoła, w każdej jednej z parafii powinna być uroczysty dzień świętowania pierwszego piątku miesiąca ze szczególnym zwróceniem właśnie na spowiedź młodych. Bo ja uważam, że grzech i życie w grzechu prowadzi właśnie młodych ludzi, bo się nie spowiadają. Oni uważają, że spowiedź jest niepotrzebna, a myśmy byli wychowani, bo ja już mam swój wiek, ponad 60 lat, to byliśmy w każdy pierwszy piątek miesiąca u spowiedzi i zostaliśmy wychowani właśnie w wierze. I to skutkuje do dzisiaj. I my jako dziadkowie mówimy o tym. A kto tego nie mówi z rodziców, to później dziecko przychodzi do rodzica i mówi, ja występuję z kościoła, chcę apostazji. No to jest nie wina młodego, tylko wina wychowania księży, którzy tak podchodzą do sprawy, że pierwszy piątek miesiąca nie jest nacechowany na spowiedź młodych, bo młodzi niestety najwięcej grzeszą i powinni z tego grzechu jak najszybciej się wyleczyć. I tylko właśnie przez miesiąc mieć dzień skupienia na spowiedź i ja uważam, że to by była w nich poprawa, bo nie ulegaliby temu grzechu więcej. Wiadomo, że człowiek jest upadły, ale częsta spowiedź prowadzi do tego, że człowiek w końcu zrozumie, na czym polega wiara.
Panie Marku, rozumiemy pana głos. Dziękuję bardzo, panie Marku, bo mamy jeszcze, patrzę na zegar, czasu niewiele. Nie, już daję głos naszym gościom oczywiście, ale tylko dodam, panie Marku, młodzi są egoistami. No zależy, jak na to popatrzymy. W Lizbonie było 25 tysięcy wolontariuszy młodych, na przykład, żeby daleko nie szukać, tak? Nie chcą młodzi chodzić do spowiedzi. Owszem, widzimy to w parafiach, ale też w Lizbonie dzień w dzień było do spowiedzi szło 16 tysięcy młodych ludzi, każdego jednego dnia. To niech nam też to pokaże. No, troszkę też widzimy to, co chcemy widzieć. Mam takie wrażenie, panie Marku, ale to jest moje subiektywne. Tutaj księży, proszę bardzo o jakieś odniesienie się.
No tak, przyłączę się w sumie do tego, co powiedział już ojciec. Rzeczywiście, panie Marku, poniekąd słuszna diagnoza, aczkolwiek byłoby pięknie, gdyby tak prostym rozwiązaniem, jak zorganizowaniem uroczystego pierwszego piątku naprawić wszystkie problemy młodych. Niestety chyba mi się wydaje, że problem nie jest aż tak bardzo prosty, żeby go rozwiązać tak prostymi sposobami. Myśl jest słuszna, żeby młodych prowadzić ku nawróceniu, ale znów właśnie nie przez to, że zorganizujemy konkretny punkt programu pod tytułem Chodźcie do nas, tylko na zasadzie, czy ta droga, którą mamy dziś dla was zaproponowaną, jest drogą, która do was przemawia. Czy znowu nie jest tak, że właśnie gdybyśmy zorganizowali ten pierwszy piątek, to byśmy nie uszczęśliwiali młodych bez ich głosu? Bo rzeczywiście oni chcą spowiedzi. Ale jeżeli, tak jak mówiła Michalina, jeżeli, tak jak mówi ojciec, młodzi się spowiadają i to w warunkach polowych, tak, takiego szpitala polowego wręcz, leczą swoje dusze, to jeżeli w tej formie wybierają spowiedź, to nie chcą rezygnować z sakramentu, nie chcą rezygnować z nawracania, nie chcą rezygnować z drogi pojednania i pokuty, ale być może chcą to robić w inny sposób, do którego my dzisiaj poniekąd dojrzewamy. Ja wiem, że to dla niektórych może zabrzmieć w sposób taki chłodny, że to, co działało w latach 70., 80., dzisiaj nie działa, ale niestety ksiądz profesor o tym wspomniał, chyba ma większy autorytet do mówienia o przemianach niż ja, który mam dopiero 30 lat, nie wypominając niczego. Ale jeżeli ksiądz profesor sam stwierdza, że pewne rzeczy dzisiaj nie przystają już dla młodych, to co osoby dojrzałe przeżywały w wieku młodzieńczym, jeżeli trzeba szukać innych, nowych form, to pytanie jest takie, czy mamy się obrażać na rzeczywistość, czy pytać młodych samych, czego wy chcecie. Rzeczywiście, jeżeli patrzymy na ten egoizm, jeżeli patrzymy na konsumpcjonizm, jeżeli patrzymy na to zagubienie, myślę, że znowu powracamy do tego, o czym mówiliśmy i co powracało. Towarzyszyć, nawet w sposób cichy, taki jasny. Ja posłużę się jedną krótką anegdotą, gdy właśnie dwójka młodych parafian przyszła organizować pogrzeb swojej babci u nas w parafii w Warszawie. I oni mówili, że gdy babcia żyła, wyśmiewali się z niej. Ona też była słuchaczką Radia Maryja, śmiali się z tej postawy, modlenia się. Ale gdy babcia zmarła, oni mówili mi w kancelarii z łzami w oczach. My dopiero po śmierci babci zrozumieliśmy, że to była jedyna osoba, która łącząc się ze słuchaczami Radia Maryja modliła się w naszej intencji. Dawała czytelne, jasne, ciche świadectwo heroizmu modlitewnego. I oni zapamiętali ten obraz. Oni noszą sobie ten obraz, więc to też nie jest tak, że oni są tylko zagubieni, ale oni w tym zagubieniu potrzebują jasnego, czytelnego świadectwa, nawet jeżeli ta babcia ich wprost nie zaprasza, chodźcie, posłuchajcie ze mną tego radia, czy pomódlcie się ze mną. Wojciech Mynarski swego czasu śpiewał piosenkę, może która nie przystoi do programu religijnego, róbmy swoje, aczkolwiek rzeczywiście w perspektywie świadectwa tak, róbmy swoje, żyjmy wiarą na co dzień i róbmy to na sposób czytelny, bądźmy światłością świata. Jeżeli będziemy światłością świata, jeżeli będziemy miastem na górze, myślę, że górnolotnie brzmi, ale w perspektywie praktycznej jest bardzo potrzebne. Wtedy, panie Marku, i myślę, że wszyscy słuchacze się z tym zgodzą, młodzi będą widzieć czytelny przykład i będą za tym przykładem w tym zagubieniu, konsumpcjonizmu i egoizmie iść. I cieszę się, że pan Marek jest osobą, która odwołuje się do przesłania Ojca Świętego, bo myślę, że nie tylko pan Marek, ale tak jak Michalina, ja, uczestnicy, tak jak ojciec też przecież był uczestnikiem, że my wynosimy to i niesiemy to ze sobą dalej. My wracamy do tych słów, prawda? To nie jest słowo, które wpada lewym uchem, wypada prawym. Słowa, które gdzieś trawimy, przekonujemy się do nich i chcemy nimi żyć. I myślę, że o to chodzi też w towarzyszeniu. Być, słuchać, rozumieć i dawać mądre rady.
Drodzy, czas nam mija nieubłaganie. Pora kończyć tę naszą pierwszą część rozmów niedokończonych. Młodzi w Kościele i w demokracji, tak brzmi ich temat dzisiaj. Z naszymi gośćmi, z księdzem profesorem Janem Przybyłowskim, z księdzem Krzysztofem Mętlewiczem i z panią Michaliną Przybyłowską. Spotkamy się z naszymi gośćmi w Radiu Maria o 21.30. Młodzi w Kościele i w demokracji. Ten temat chcemy z państwem również wspólnie poruszać. Zapraszamy, bądźmy razem dzisiaj wieczorem, dziękując państwu tutaj w studiu, państwu przed telewizorami. Zapraszam serdecznie do spotkania za niewiele ponad 2 godziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.